Strefa komentarzy.
Dzień dobry, czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. 13 minut po godzinie 11. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, także w imieniu Julii Baranowskiej, realizującej tę audycję. A dzisiaj w naszym studiu goście nietypowi, można powiedzieć. Nietypowi jak na strefę komentarzy, bo nie ma wśród nich czynnych dziennikarzy, czynnych przedstawicieli NGO-sów, żadnych, ale są młodzi ludzie, bo czas też ich dopuszczać do głosu i ważne jest to, żeby głos każdego pokolenia w debacie społecznej był słyszany. Nina Katka w naszym studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.
No, to już jeszcze 2 miesiące zostały.
Ale nadal.
Nadal.
Wiktor Grydyk, już po przygodzie z Młodzieżową Radą Miasta Gdyni w roli przewodniczącego.
Tak, ostatnie 2 miesiące, teraz już bardziej Polska Rada Organizacji Młodzieżowych.
A także Jakub Goran w naszym studiu, radny dzielnicy Dąbrowa, najmłodszy radny Gdyni.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak się czujecie? Na dzień dobry was zapytam o to, w tym mroźnym kolejnym dniu.
Nie no, bardzo dobrze.
W miarę wyspani, więc chyba będzie okej, tak myślę.
No ty Nina się cieszysz, bo ten egzamin.
No właśnie, tutaj możemy zdradzić, że zanim weszliśmy z naszymi gośćmi do studia, to toczyła się dyskusja o tym, jak się poruszać po mieście. W moim pokoleniu powiedzielibyśmy tramwaj, autobus, metro i znowu, ale to cytat z pewnego utworu, ale młodzi ludzie rozmawiali trochę o czym innym, bo pani Nina, nie wiem, czy możemy to zdradzić, pani Nino?
Nie, no już chyba możemy.
Już możemy, jest pani szczęśliwym kierowcą, który zdał egzamin praktyczny za pierwszym razem.
Tak, tak się zdarzyło.
I co, jak wrażenia?
Znaczy, no ja też tutaj tak nawiązując do wypowiedzi, bardziej poruszam się komunikacją miejską, myślę, że tak zostanie. To jest moim zdaniem o wiele bardziej komfortowe, też w przypadku dojeżdżania na uczelnię, kiedy są po prostu korki, no ale egzamin dzisiaj miałam, zdałam go. Myślę, że mimo tej pogody utrudnionej, to sytuacja na drodze była całkiem spokojna.
No właśnie, bo to wcale nie są chyba łatwe warunki do zdawania egzaminu na prawo jazdy.
No właśnie, myślę...
No, raczej kursu pani nie robiła przy takiej pogodzie.
Nie.
Więc jak poszło?
Znaczy myślę, że przez to, że być może też dlatego, że są ferie, dużo osób wyjechało, droga była spokojna, było przyjemnie, bezpiecznie, także nie narzekam mimo wszystko.
No to panowie, bo też no nie ukrywajmy, te tematy się pojawiły. Ile razy te... Ja zdawałem 5 razy egzamin na prawo jazdy. Ja nie będę tego ukrywał. Udało się skutecznie i całkiem potem chyba sobie nieźle radziłem. A panowie, jak to było z wami?
No 5 razy też nie jest źle. Ja tutaj za 3 mi się udało. Pamiętam, że ostatni egzamin to już był najkrótszy, bo tam dopuszczalny minimalny czas egzamin to było chyba 30 minut. Ja zdałem też w tej okolicy, więc szybko wszystko zrobione i od razu do domu z kwitkiem.
A pan Jakub?
No ja niestety za 7 razem, więc tutaj się trochę odbiegam od grupy.
To przynajmniej nie będę rekordzistą.
Natomiast no udało się, ale też jak koleżanka Nina, raczej się poruszam komunikacją miejską.
Tak, przynajmniej jeden stereotyp tutaj przełamujemy. Kobiety mogą za pierwszym razem
to
zdać
prawda.
Prawo jazdy, a panowie nie muszą i też nie mają się czego wstydzić, w razie czego, moim skromnym zdaniem. No i tak trochę płynnie sobie przejdziemy do tego, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, bo kilka wątków mamy do poruszenia, ale ogólnie chcieliśmy pomówić o tym, gdzie jest głos młodych ludzi w debacie publicznej. Jakie tematy w ogóle młodych ludzi interesują? Czy się angażujecie, albo na ile się angażujecie w jakąś działalność społeczną, w politykę? Być może, no to już jedno wiemy, że na pewno komunikacja i transport młodych ludzi interesuje, bo to jest to, o czym bardzo żywo rozmawialiście przed wejściem do studia jeszcze.
Znaczy to też jest temat, który tak już tylko do tego nawiążę. To jest temat, który pojawiał się na przykład w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Pomorskiego w każdej kadencji. Tutaj akurat Wiktor był ze mną poprzedniej, ja przewodniczyłam Młodzieżowemu Sejmikowi 2 kadencje i zawsze pojawia się ten aspekt transportu i on pada też w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o to, gdzie my się teraz angażujemy, no to na przykład teraz powstał taki młodzieżowy zespół do spraw równego traktowania przy Wojewodzie Pomorskiej i tam właśnie jednym z naszych takich głównych haseł w tym zespole jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Także to jest taki temat, który gdzieś łączy młodzież. Myślę, pojawia się właśnie w wielu środowiskach, niezależnie też od poglądów, niezależnie od tego, czy ktoś jest w jakiejś młodzieżówce bardziej po lewej stronie, czy angażuje się na przykład w klubie w Parlamencie Młodych po stronie prawej, no to jednak zawsze ten transport jest takim hasłem, które wybrzmiewa.
Panowie?
Transport myślę, że jest faktycznie taką rzeczą kluczową, no bo jednak załóżmy też na przykładzie tego sejmiku. Sejmik obejmuje dość dużą połać, jeżeli chodzi o powierzchnię i w przypadku, kiedy mieliśmy radnego chociażby z Kwidzyna.
Kwidzyna, tak jest.
Pamiętam, że rozmawiałem z tym moim kolegą i mówił, że 2 razy przesiadka do regio innego, to już jest trochę problem, żeby dojechać do Gdańska na Śródmieście. Więc taka faktycznie, powiedzmy, walka z tym wykluczeniem jest zasadna, ale też myślę, że zaraz obok i w sumie na równi jest kwestia zdrowia psychicznego młodzieży, bo dużo się o tym teraz mówi, ale z naszej perspektywy myślę, że mało co z tego, z tym się robi.
Aha.
Że na przykład w Gdyni w czerwcu zeszłego roku odbył się Kongres Świadomości Zdrowia Psychicznego, na który przyszło 800 osób. I to jest taka cegiełka, którą my dokładamy powoli, konsekwentnie, żeby nie tylko sobie, jako młodzieży, sobie nawzajem pomóc, tylko też, żeby dorosłym uświadomić, że ten problem faktycznie jest istotny i potrzebny dla nas, jako dla ludzi młodych i w dalszej perspektywie przyszłości tego kraju.
Jakub Goran zgodzi się z tym, czy nie?
Tak, ja się zgodzę z tym. I transport, i zdrowie psychiczne są bardzo ważne tematy dla młodych. Mi się wydaje, że większość młodych korzysta z transportu publicznego. No, o zdrowiu psychicznym to wiemy, że jest różnie. Natomiast ja bym tutaj dorzucił jeszcze cegiełkę takiej ważnego tematu, może nie do końca interesującego młodych, ale myślę, że który powinien interesować młodych, czyli najbliższej społeczności, lokalnego samorządu, ponieważ wszystko zależy od samorządu tak naprawdę. Ja jako radny dzielnicy uważam, że no, edukacja jest ważna w tym temacie. Sam działam w Fundacji Elektio, jest to fundacja poświęcona edukacji samorządowej i no, uważam, że ludzie powinni wiedzieć, jaki mają wpływ na własne otoczenie.
A dlaczego nie wiedzą? Albo dlaczego młodzi ludzie może nie interesują się tym samorządem?
Myślę, że to dlatego, że większość osób skupia wzrok na politykę krajową, nie zdając sobie sprawy, że poza tą polityką jest jeszcze świat samorządu, który się trochę różni, trochę jest inny. Natomiast po prostu jest bardzo ważny, no bo wszystko, drogi są miejskie, szkoły są miejskie, wszystko podlega pod miasto tak naprawdę w najbliższym otoczeniu.
Mm-hmm. To jak to jest z tym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi tą dużą i tą nieco bliższą nam samorządową polityką.
Znaczy, też możemy tak przyjąć założenie, że po wyborach w 2023 roku, tak?
Tak.
Parlamentarnych?
Dokładnie, tak. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku, kiedy też Szymon Hołownia został marszałkiem i przebijały się do internetu wszystkie te składanki, odpowiedzi, ripost na jakieś tam komentarze, to młodych ludzi to faktycznie zafascynowało, spodobało się, że to jest takie fajne, śmieszne, o polityka tutaj sobie żartują. No, ale prawda jest taka...
Czyli chodzi tobie o ten tak zwany Sejmflix, ten moment,
tak,
kiedy
dokładnie
śledzili
tak.
Bardzo dokładnie to, co się dzieje w Sejmie. Mhm.
Tak, i paradoksalnie to jest dobre, bo młodzi ludzie też zaczęli patrzeć na polityków nie jako coś, co jest sobie tam gdzieś w Warszawie na Wiejskiej i sobie coś tam gadają i tyle, tylko też zaczęli patrzeć, co faktycznie, jakie tematy poruszają i zaczęli się przypatrywać, co istotnego dla nich jest poruszane. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że tak jak właśnie tutaj Kuba wspomniał, samorządy przez to strasznie cierpią, bo zostają zapominane. Prawda jest taka, że jak spojrzymy sobie chociażby na frekwencję do wyborów, no to w 2023 roku w parlamentarnych było to około 75, jeżeli dobrze pamiętam. Samorządowe to było ledwo ponad 50. No to tutaj mamy dużą dysproporcję.
Nie mówiąc już o wyborach do Rady Dzielnic, gdzie 35 głosów starczyło, żeby być na środku listy.
To jest już osobna historia, jak marnym zainteresowaniem tak naprawdę cieszą się wybory do Rad Dzielnic, ale do Niny, jeżeli mogę się Katki zwrócić, to może potrzebujemy takiego Hołowni w każdej gminie po prostu teraz.
No właśnie, ja nie wiem, jak to jest z tym zainteresowaniem do końca, bo z jednej strony faktycznie to jest ta kwestia, że gdzieś tam to zainteresowanie przeszło na politykę krajową, potem trochę odeszło, ale z drugiej strony ja myślę, że to też jest kwestia tego, że po pierwsze edukacja, tutaj też właśnie Kuba wspomniał o jednej z fundacji, no jakby jest dużo grup, które działają w temacie edukacji obywatelskiej. U nas w Gdańsku są na przykład Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Ja myślę, że to jest jeden aspekt tego, że jednak brakuje w szkole takich zajęć i tak jak łatwiej jest się dowiedzieć o tym, że jest jakiś Sejm i jacyś tam posłowie, to trudniej jest się zorientować, jak to działa na poziomie lokalnym i to jest po prostu fakt.
No dobra, jeżeli w słowo mogę wejść, zanim do tej drugiej strony dojdziemy. To jak są takie Gdańskie lekcje obywatelskie, to jak to tak od strony szkoły wygląda? Bo ja na przykład byłem na takich lekcjach, wiem jak to wygląda, byłem w Europejskim Centrum Solidarności. Cała sala pełna i tak im dłużej, tym więcej tam tych uczniów z głową ukrytą w ekranach, ale kiedy uczniowie się wybierają, to idą tak, bo ich to, nie wiem, rzeczywiście interesuje, czy idą z radością, bo przepadną jakieś lekcje i mogą sobie przesiedzieć w ECS-ie, czy rozumiem. Idą trochę tam jak za karę. Jak to jest tak na dobrą sprawę?
Znaczy, no ja nie byłam z tej perspektywy słuchaczki nigdy, ja czy byłam po tej stronie organizatorskiej. No,
ale znacie też tych ale, młodych ludzi.
Tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu różnie, bo są osoby, które chcą się dowiedzieć i idą bardzo chętnie, ale są też osoby, które uważają, że to jest kolejna jakaś tam nudna rzecz i faktycznie będą miały tą głowę w ekranie. Niemniej ja uważam, że nawet jeżeli ktoś siedzi w tym telefonie, jak ktoś mówi kolokwialnie, to i tak coś z tego wyciągnie, bo uszu nie zatka całkowicie. Aha. I ostatnio właśnie na Wydziale Prawa i Administracji był taki Dzień Praw Człowieka i zaprosiliśmy szkoły, ale głównie spoza Trójmiasta, z naszego województwa. I to były też szkoły podstawowe. I te dzieciaki przyjechały i naprawdę chciały to zobaczyć. Były w szoku, że na przykład przyszedł jakiś poseł opowiedzieć o zawodzie. To akurat był poseł Wałęsa. Były w szoku, że są studenci. To już nieważne, która opcja polityczna, nie o to chodzi. Chodzi o to, że te dzieciaki chciały zobaczyć i chciały się czegoś dowiedzieć. I myślę, że w wielu przypadkach to jest taka chęć dowiedzenia się. Coś takiego ciekawego, coś nowego.
Mhm. Jakie to potem rodzi konsekwencje? Jak to się przekłada na, nie wiem, życie tych młodych ludzi? To już niekoniecznie do Niny pytanie, tylko otwarte do wszystkich.
Ja tak może jeszcze tutaj dopowiem, że no też nawiązując do wypowiedzi Niny, no to tak jak chyba mówiłem w czerwcu, że młodzi ludzie faktycznie chcą być częścią działania, częścią zmiany i chcą w tym wszystkim partycypować jako...
No chcą być traktowani podmiotowo, rozumiem.
Nie chcą być traktowani podmiotowo, bardziej jako równy z równym nawet, że chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje. I tutaj jako przykład może mi posłużyć na przykład to, co ostatnio robimy w Zespole Stałym do Spraw Młodzieżowych Rad przy Promie, czyli wraz z innymi organizacjami i NGO-sami wnosimy poprawki do ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Aha. Rzeczniku Praw Ucznia, przepraszam. Aha. I to faktycznie jest to działanie, którego... Myślę, że większość młodych ludzi zainteresowanych tematem wokół polityki i wokół ogólnie rządowych chciałoby się tym zająć, no bo jednak jest to realny wpływ na uczniów, jest to realny wpływ na to, gdzie się mogą zgłosić, u kogo mogą szukać pomocy i jest to, myślę, że przydatne, jeżeli chodzi o ogólnie funkcjonowanie edukacji na takim poziomie, na jakim chcemy, żeby funkcjonowała.
Mm-hmm, mm-hmm. A co dzieli młodych ludzi?
Myślę, że poglądy, no to jak wszystkich, to jest oczywiste. Tutaj reprezentujemy różne strony przekonań, jeżeli chcemy poruszać się po tradycyjnej linii lewica-prawica, która jest trochę nieaktualna. Aha. Natomiast no, myślę, że to dzieli głównie młodych ludzi, no bo te tematy światopoglądowe, gospodarcze, każdy ma inne podejście do tego. Są jednak rzeczy, które łączą, na przykład tak jak powiedział Wiktor, chcemy być traktowani jak równy z równym.
Mhm. To co zrobić, żebyście byli traktowani jak równy z równym i żeby ten głos młodych ludzi był rzeczywiście nie tyle co słyszalny, bo on chyba już jest słyszalny, tak? Ale żeby był też uszanowany, może to jest dobre słowo w tej debacie.
Myślę, że jest takie jedno rozwiązanie. W sensie mam takie wrażenie, że najlepszym, co my jako młodzież możemy zrobić, to na początku między sobą zakopać topór wojenny. To znaczy, jeżeli ja mam swoje poglądy, ktoś inny ma poglądy odstające od moich w jakimś znacznym stopniu, ale jest osobą, która również działa dla młodzieży, z młodzieżą i jest faktycznie zaangażowany w to działanie, no to myślę, że na drodze kompromisu możemy dojść do porozumienia, że okej, jeżeli chcemy faktycznie dotrzeć na wyższe szczeble władzy i coś faktycznie realnie zmienić dla naszych młodych ludzi, no to musimy to zrobić razem. Mm-hmm. Musimy razem pokazać, że faktycznie młodzież umie, młodzież potrafi działać, młodzież chce działać i młodzież chce być włączana w decyzje, które mają wpływ na ich codzienność. Bo bez tego mam wrażenie, że prędzej, zanim dojdziemy do faktycznie realnej zmiany, sami będziemy kopać pod sobą dołki, będziemy się wykłócać o to, kto ma rację, a kto nie ma i będziemy... Nie będziemy niczym się różnić od dorosłej polityki, którą widzimy w Sejmie.
Aha. A chcielibyście się różnić?
No myślę, że często jest takie hasło, że chcielibyśmy się różnić i myślę, że to jest takie pozytywne, ale z drugiej strony no taka wizja tego, żeby na ten kompromis iść w każdej sytuacji wśród nas, wśród młodych osób jest moim zdaniem bardzo idealistyczna i nie do końca możliwa. Chociaż też uważam, że są tematy, w których można, tak? Ten transport, zdrowie psychiczne, ale są takie aspekty, w których się nie zgodzimy. Myślę, że to też jest w porządku, tylko właśnie ta różnica ma polegać na tym, że mamy różny pogląd, no nawet takie sprawy, co moim zdaniem dobrze to pokazują, to jest chociażby ta aborcja, tak? Jest grupa młodych, która jest przeciw kategorycznie, organizuje swoje spotkania, swoje protesty. Jest grupa osób, które działają gdzieś na przykład w Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, tak? Mm-hmm. jak ja działałam przy tej akcji. I myślę, że jakby nie chodzi o to, że musimy się zgodzić co do tego, bo się nie zgodzimy, tylko że po prostu musimy umieć zachować do siebie szacunek i z tym iść dalej i to pokazać, że tu jest jedna grupa z poglądami XY, my mamy trochę inne, ale nie wyzywamy się i nie odstawiamy, no, takich, jak to się mówi, takiego cyrku, jak czasami dzieje się w Sejmie. I mi jest bardzo przykro, bo ja uważam, że to jest parlament powinien pokazywać najwyższą kulturę polityczną, jako reprezentanci całego narodu. No ale jednak tak nie jest.
To gdzie tej kultury politycznej szukać, panie Jakubie?
No ja uważam, że tak, ja się zgodzę z Niną. Niestety ta mediatyzacja, może tak powiem, polityki sprawiła, że każdy chce się wybić, ta cyfryzacja bardziej. Mhm. Czyli każdy chce się wybić, każdy chce się pokazać, każdy chce dać, wzbudzić emocje. To jest przede wszystkim rzecz, którą chcą zrobić dorośli politycy. Nie merytorycznie rozmawiać, tylko wzbudzić emocje.
Czyli tu wracamy do problematyki związanej z mediami społecznościowymi, a w zasadzie mediami algorytmicznymi, bo one coraz częściej tak są nazywane, żeby nakarmić algorytm emocjami odpowiednie, żeby się przebić do świadomości ludzi po prostu. To masz na myśli?
Tak, to mam na myśli. I no to jest problem. Rzeczywiście już się zgadzam z Wiktorem, że powinniśmy spróbować zakopać topór wojenny i powinniśmy dyskutować na ten temat, na różne tematy, no bo prawda jest taka, że wiele nas łączy, oczywiście wiele też nas dzieli. Natomiast ważne jest to, żebyśmy siebie wspierali po prostu. Tam, gdzie możemy, tam, gdzie się zgadzamy. Tak jak polityka transportowa, tak jak polityka zdrowia psychicznego. To są rzeczy, których raczej mamy konsensus. Mhm.
A jak patrzycie czasami na dużą politykę, często się mówi, że są takie tematy, które powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Ostatnio bardzo często mówi się o tym, że to są tematy związane z obronnością, z wojskiem, z bezpieczeństwem, że służba zdrowia też często powinna z tego sporu powinna być wyłączona, bo przecież łączy to wszystkich i te problemy dotyczą wszystkich. Chyba nie dają wam dobrego przykładu ci troszkę starsi od was politycy.
Ja tak mogę powiedzieć w sumie na szybko, że aktualnie mogę określić scenę polityczną takim szybkim stwierdzeniem, że w średniowieczu było Vox Populi, Vox Dei. Teraz jest Vox Populism, Vox Dei. Niestety. I że to, kto powie głośno jakąś kontrowersję, to się lepiej wybije i to będzie o wiele lepsze w odbiorze publiczności niż jakiś merytoryczny, faktyczny pogląd na sprawę. Tak właśnie na przykład jest z obronnością, gdzie i z jednej strony, i z drugiej strony krzyczą, że to jest złe, to jest dobre, to jest fajne, to jest nie. A prawda jest taka, że z jednej i z drugiej strony można coś fajnego wyciągnąć, coś dobrego, pożytecznego dla obronności, tylko po co? Po co łączyć dwa poglądy w jeden, żeby faktycznie coś ruszyło naprzód? Lepiej się kłócić, zostać na tym i żeby ludzie też się spierali o to, która partia ma rację, a która jest jakaś tam zaściankowa na przykład.
Smutny wniosek ze strony Wiktora Grydyka, jednego z uczestników naszej dzisiejszej dyskusji. Nina Katka, Jakub Goran także w naszym studiu. To młodzieżowi można powiedzieć, albo młodzi, bardzo młodzi radni. Zrobimy krótką przerwę w strefie komentarzy. Teraz przerwę na muzykę i kiedyś do was wrócimy z tą strefą komentarzy.
Strefa komentarzy.
To kiedyś było taką ironią i nastąpiło dość szybko. Wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z młodymi ludźmi, młodymi działaczami. Nina Katka, Wiktor Grydyk, Jakub Goran przed mikrofonami w studio Radia Gdańsk. Trochę mówiliśmy przed przerwą o uczestnictwie młodych ludzi w debacie publicznej, o tym, jakie tematy chcieliby poruszać. Trochę mówiliśmy o tym, że pewne rzeczy powinny być ze sporu politycznego wyłączone i wy mówiliście o tym, że chcielibyście się odróżnić od tych starszych polityków, bardziej doświadczonych obecnych na scenie, tym, że będziecie umieli ze sobą rozmawiać i nie będziecie kłócić się i budzić emocji w każdym możliwym temacie, tylko rozmawiać merytorycznie. To teraz spróbujmy o bardziej poważnych sprawach pomówić i zobaczmy, czy tak się rzeczywiście da bez emocji i kulturalnie i zgodnie zawsze. Chociaż pamiętam waszą też dyskusję, po części waszą, bo akurat nie było wtedy pani Niny tutaj, był też inny skład przed wyborami prezydenckimi i wtedy rzeczywiście było bardzo kulturalnie i wzorowo, można by powiedzieć, dla sceny politycznej, ale tak już dobra, teraz na poważnie. Wszyscy mówią ostatnio o Donaldzie Trumpie. Odmieniają przez wszystkie niemalże przypadki jego nazwisko i nazwy krajów, do których się odnosi, czasem myląc jeden z drugim, czasem nie myląc, ale już bez złośliwości zostawmy. Wybór prezydenta Donalda Trumpa na kolejną kadencję to już rok minął ponad od tego wyboru i zaprzysiężenia. no, był takim mocnym strzałem dla świata. Niektórzy mówią, że to, co się zaczęło dziać od początku tego roku, to dopiero jest mocny strzał i dopiero dziać się zaczęło. A co o tym sobie myślą ci młodzi ludzie? Czy was w ogóle ten Trump obchodzi?
Znaczy, no pytanie, jaki to jest strzał, bo z tego, co ja widzę i obserwuję, jest to centralnie strzał w kolano dla świata. Jest to, myślę, inaczej. Założenie było dobre. Wykonanie jak zwykle. Kiedy rozpoczęła się kampania Donalda Trumpa, to wszystkie szumne głosy o tym, że będzie dbał o służbę zdrowia, że każdy Amerykanin zasłuży na swoje mieszkanie w dogodnej cenie, plus sprawa, której nie będę tutaj poruszał, no to dało nadzieję Amerykanom po tym burzliwym okresie pandemii i to był taki moment na wybicie gospodarki. Gospodarka jak najbardziej się wybiła, tylko pytanie, jakim kosztem? Kosztem tego, że większość ludzi potraciło dorobki, że teraz na przykład ICE, słynne w Ameryce, również odmieniane, niejako terroryzuje
ulicę. Czyli ta służba, która zajmuje się rozwiązywaniem, powiedzmy, w dużym cudzysłowie, tego kryzysu migracyjnego w Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie, a widzimy po wielu filmach obrazka, chociaż tutaj też trzeba z przymrużeniem oka, bo nie wiadomo, co teraz jest sztuczną inteligencją, ale obrazujemy tego dużo, że faktycznie niekoniecznie tylko osoby z zagranicy są zatrzymywane, czy też dotkliwie bite na ulicy przed własnym domem.
Na pewno faktem jest, że w Minneapolis po protestach, w trakcie protestów zastrzelona została kobieta. Oceniane jest to bardzo często w mediach, że niesłusznie trwają postępowania. Ostatnie dni to jest zastrzelenie mężczyzny z kolei w trakcie protestów związanych ze śmiercią wspomnianej wcześniej kobiety. Rzeczywiście tam w Minneapolis sytuacja jest bardzo trudna, ale to, żeby być precyzyjnym, no wiemy, że to miało miejsce, to nie są fake newsy, to nie są wygenerowane przez sztuczną inteligencję jakieś zjawiska. Wiemy, że ten kryzys jest realny. To tak dla sprostowania,
tak,
ale
tak.
Nina się zgłasza, więc proszę bardzo, a Jakub Goran za chwilę.
Tak, Nina się zgłasza, bo właśnie jeżeli chodzi o temat Donalda Trumpa, myślę, że on bardzo mimo wszystko zainteresował młodzież i też w pewien sposób spowodował, że więcej osób gdzieś tam zwraca uwagę na tę sytuację geopolityczną i to akurat myślę, że można ocenić jako plus, bo po prostu ludzie słyszą, co się dzieje i chcą się dowiedzieć i to moim zdaniem jest bardzo fajne. Tylko teraz kwestia tego, jak też to oceniamy. No ja myślę, że warto jest zwrócić uwagę na Wenezuelę, która stała się takim też dosyć głośnym tematem i bardzo dobrze. I tutaj właśnie też jest to podejście moim zdaniem z dwóch stron, że z jednej strony tak, to jest strzał dlatego, że mamy państwo, które interweniuje bezpośrednio jakby w rząd drugiego państwa, chociaż oczywiście niewybrany w demokratycznych wyborach, ale mimo wszystko interweniuje w wewnętrzną sytuację i uważam, że to jest też sygnał dla innych państw, że trzeba na to uważać i w pewien sposób zadbać o swoją suwerenność i swój sposób wybierania władzy. Aczkolwiek no wiadomo, że Maduro demokratycznie wybrany nie był, ale z drugiej strony mamy sytuację, w której pewne środowiska w internecie, niestety też ludzi młodych, uważają, że jest to świetne i że jest to złe właśnie dlatego, że była to interwencja. Tylko, że trzeba zauważyć, jak reagują na to ludzie w środku. I to jest, chodzi mi o to, że problem tego, chociażby tej Wenezueli, ale tak samo inne problemy związane z prezydentem Donalda Trumpa są tak złożone, że bardzo często wpadamy w taką pułapkę jednostkowej analizy. No nie można nie zauważyć tego, że ludzie w Wenezueli jednak pozbyli się dyktatora. Nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądać, ale faktem jest, że część osób też z tego powodu na przykład tam świętowała i co też widzimy w internecie. I trzeba moim zdaniem właśnie balansować z tą opinią i to jest taki moim zdaniem największy problem teraz, że mamy problem z rozłożeniem takich dużych problemów, a media oczekują od nas, no i te algorytmy odpowiedzi tak lub nie.
Zero-jedynkowości.
Tak, i wpadamy w taką dualistyczną bańkę.
Jakub Goran, to strzał w stopę czy w dziesiątkę?
Ani strzał w stopę, ani strzał w dziesiątkę. To znaczy, są lepsze polityki, są gorsze. Ja tu się zgodzę z Niną, że media bardzo polaryzują ten temat.
Tak.
Bardzo polaryzują i problem jest taki, że tak jak powiedziała Nina, a tak nie ma nic pomiędzy. Są dobre rozwiązania w polityce Trumpa, są złe rozwiązania w polityce Trumpa. ICE ma swoje słabe strony i ma dobre strony. Na przykład kiedy historia z ojcem, który uciekł przed własnym dzieckiem, kiedy chcieli go deportować. Dzieckiem ICE się zajęło i przetrzymało go do czasu, na czas, kiedy próbowali ścigać ojca. Jeżeli chodzi o politykę Trumpa, wracając, no to mówię, tu nie można powiedzieć, czy jest zła, czy jest dobra. Są dobre elementy, są złe elementy. Po prostu.
Czyli trudno to ocenić, rozumiem, cały czas.
Tak, moim zdaniem tak.
A wracając do tego ICE-a już, tak bym powiedział, odmienianego też przez różne przypadki, bo to jest rzeczywiście temat, który budzi coraz więcej kontrowersji i chyba rzeczywiście, tak jak patrzyłem po mediach społecznościowych, to młodzi ludzie żywo to komentują i są tym zainteresowani. Ciągle nie wiemy, co się wydarzyło w przypadku śmierci tego mężczyzny, chociaż też część nagrań jest dość jednoznaczna, ale chyba wielkie emocje wzbudziła też ta poprzednia dramatyczna śmierć kobiety, która w ostatnich słowach zdążyła do funkcjonariusza powiedzieć: w porządku, nie jestem na ciebie zła, i wtedy padł strzał. No, trudno obok tego przychodzić tak obojętnie, tak po prostu, albo relatywizować tutaj pewne rzeczy.
No dlatego myślę, że tą akcję deportacji, że tak to się nazywa, można ocenić negatywnie. W sensie rozumiem tutaj pewne punkty Jakuba i też w niektórych się zgadzam co do tego dualistycznego oceniania, ale dla mnie, jak obserwuję to, nawet jeżeli są kwestie niewyjaśnione, to faktem jest, że to jest akcja, która ma na celu deportację. I no, możemy się zgadzać, nie zgadzać z pewnymi politykami migracyjnymi, ale cierpią na tym ludzie, którzy też budują tam rodziny, budują swoje życie. To nie są tylko, to już nie jest tylko kwestia osób, które dopiero co przekroczyły granicę i być może zrobiły to nielegalnie. To jest też kwestia osoby, które mieszkają tam od lat. Być może nie mają wszystkich papierów, ale mieszkają od lat, mają tam rodziny, też czują się zagrożone i to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne i to ja uważam należy ocenić bardziej negatywnie.
Są bardzo brutalne porównania do lat 20., 30., 20. wieku. Waszym zdaniem one są uprawnione, takie porównania?
Powiem tak. Porównania są... No, te porównania istnieją jak najbardziej. Do lat 20., 30. i 40. też niekiedy widuję. Ale ja mnie szatasz tak daleko. Rozumiem oczywiście porównanie, bo metodyka na przykład działań jest bardzo podobna i wszystko mniej więcej działa na podobnej zasadzie. Jednakże też musimy sobie przypomnieć skalę. Skala tamtych wydarzeń była gargantuiczna. Tutaj mamy może jedno państwo, ale też jest to ogromne. Jednak to też nie jest to wymierzone w cały naród. Jest to wymierzone, powiedzmy, kierowane w osoby, które przebywają może nielegalnie, może nie do końca legalnie. Kwestia sporna. No w te osoby jest wymierzony celownik, ale gdzie pada strzał, no jak widzimy też po kątach. Strzał pada też na osoby, które po prostu starają się swoim sąsiadom, których znają dziesiątki lat, pomóc, na ludzi, którzy przechodzili ulicą, bo szli do sklepu na przykład i po prostu zatrzymało ich hajs w drodze do sklepu. Albo na protestujących przeciwko władzy, którzy mogą wyrazić swoje zdanie, a jednak jest to niekiedy blokowane gazem łzawiącym i pałkami, więc tutaj faktycznie założenie jako organu, który ma przeciwdziałać nielegalnym imigrantom z punktu widzenia Trumpa jest dobre. Wykonanie z punktu widzenia świata jest tragiczne.
Jakub Goran?
Ja tutaj muszę się trochę zgodzić z przedmówcami. To znaczy, ja rozumiem ten statement, że po prostu ICE jest przemocowe, że trochę blokuje wolność słowa. Natomiast trzeba pamiętać, że ICE to nie tylko polityka Trumpa, to też poprzednie władze. Czy za Trumpa to się zaostrzyło. Natomiast to ICE nie powstało za kadencji Trumpa, tylko powstało po 11 września. Więc no, ja rozumiem, że to się zaostrzyło, natomiast polityka zabezpieczenia migracyjnego jest bardzo ważna i istotna dla bezpieczeństwa obywateli. Ale wracając, tutaj chciałbym jeszcze przejść do tych porównań co do okresu międzywojnia i wojny, to ja powiem, że niektóre porównania są przerażające. To znaczy na Twitterze czy na Meta Threads, wiem, mało osób korzysta, to...
Ale jest takie medium.
Ludzie wyzywają się od faszystów i nazistów i to jest straszne. W sensie... Możemy się nie zgadzać, możemy się różnić, ale kiedy demokrata wyzywa republikanina od nazisty i w drugą stronę, coś, to coś jest bardzo nie tak.
A co się stało? że tak się dzieje. To znaczy, to nie przyszło też nagle, to znaczy pewne emocje na świecie.
Takie porównania też?
Narastały od dawna. A to pierwszy raz słyszeliście takie porównanie, żeby się ludzie porównywali do nazistów i faszystów?
Właśnie niestety nie. I ja też ostatnio miałam taką dyskusję w jednym z kół naukowych na temat tego, że za często używamy porównań do, ja tutaj nazwę, do III Rzeszy, do polityki w III Rzeszy, do polityk nazistowskich czy polityk faszystowskich we Włoszech. I to są porównania, które funkcjonują normalnie w porządku dziennym. I ja uważam, że to jest okropne, niesprawiedliwe i nie powinno mieć miejsca. Nie można każdej tragedii porównywać do Holokaustu. Nie można porównywać każdej polityki skierowanej w migrantów, na przykład bardziej zaostrzonej, do mechanizmów III Rzeszy. Uważam, że to jest ogromna dziura wiedzy historycznej u niektórych osób i myślę, że takie porównania, które funkcjonują tak i na prawo, i na lewo normalnie w mediach, powinny być po prostu w pewien sposób limitowane. Nie możemy tak robić, bo wtedy też przesuwamy w ogóle rozumienie tego. Odbieramy tamtym też ofiarom, których po prostu były miliony. Odbieramy tym ofiarom, ich rodzinom i późniejszym osobom pewnego rodzaju szacunek, a jednocześnie tracimy takie trzeźwe spojrzenie na niektóre sytuacje. Ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczny mechanizm. On mi się bardzo nie podoba, mimo tego, że też oceniam negatywnie na przykład politykę Donalda Trumpa.
Myślę, że to jest bardzo ważne, to o czym mówisz i że warto chyba w tym momencie wspomnieć, że w ogóle istnieje coś takiego jak argumentum ad Hitlerum. Tak. On w zasadzie już został w latach 50. Opisany jako nieuczciwy chwyt erystyczny polegający na porównaniu przeciwnika, sprowadzeniu jakiegoś działania przeciwnika lub powiązaniu po prostu tego przeciwnika z nazizmem lub z faszyzmem. I to już dość długo w dyskusjach było obecne czy zdefiniowane, a nowsze nieco czasy, kiedy powstał internet i tego typu dyskusje zaczęły toczyć się w internecie, odgrzebały argumentum ad Hitlerum i nawet jest taka internetowa zasada w poważnych dyskusjach: argumentum ad Hitlerum kończy debatę. I to oznacza, że czas temat zakończyć, bo emocje są za daleko i ktoś odbiegł od meritum. Ale my do meritum postarajmy się wrócić, bo to jest na pewno temat, który będzie rozgrzewał polityczne emocje jeszcze przez wiele miesięcy. Właśnie jak wy na to patrzycie? Czy to jest jakieś takie preludium dopiero tego wszystkiego? Bo jeżeli tak, no to dokąd możemy dojść? A jeżeli nie, to może to wszystko było po coś i to było jakieś wzburzenie dużych emocji, żeby coś ugrać, uzyskać dla siebie. Jak na to patrzycie?
Myślę, że pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa był takim właśnie preludium do tego, co było ostatnio na Światowym Forum Ekonomicznym, czyli powstania Rady Pokoju jako instytucji. W sumie nie za bardzo nigdy wie, do czego miałaby służyć, ale patrząc na skład państw członkowskich, czyli na przykład właśnie Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Białoruś, Wenezuela bodaj tam jeszcze była i Arabia Saudyjska na przykład, plus dożywotni mandat przewodniczącego Donalda Trumpa, to mieszanka wybuchowa, tak z punktu widzenia geopolityki, bo jest to po pierwsze kontrwaga dla ONZ, który istnieje i istniał nie bez powodu. Po drugie jest to monarchia w nowym płaszczu, bo mając dożywotnią prezydenturę nad jakąś instytucją, no to jednak można to tak podpiąć i można to przyrównać bardzo dosadnie. Plus jeszcze dodajmy fakt, że żeby być członkiem stałym jako państwo, trzeba wpłacić na przeliczenie około 4 miliardy złotych, żeby w ogóle znaleźć się w zaszczytnym gronie, które debatuje na temat pokoju chociażby w Palestynie z jedną stroną. Więc mam wrażenie, że Donald Trump doskonale wie, że jego prezydentura nie cieszy się zbytnim poparciem. Wręcz 30% patrząc na wskaźniki i sondaże. Więc robi sobie, nazwijmy to, taki tylny tunel ewakuacyjny, żeby jeszcze tam gdzieś zostać, jeszcze mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje, nawet chociażby taki złudny.
Jak oceni to Jakub Goran? Czy to jest tak jak tutaj mówi Wiktor, no jakieś takie, być może jakiegoś szykowanie spadachronu, czy jakiejś wygodnej posady na przyszłość, czy może jest tak, jak też mówią niektórzy, którzy dostrzegają jakiś sens w tych działaniach Donalda Trumpa, że Organizacja Narodów Zjednoczonych trochę jest wydmuszką i straciła sens i trzeba szukać nowego bytu jakiegoś do pochylania się nad globalnymi sprawami.
Znaczy ja znowu nie chcę uniknąć odpowiedzi tak nie, no bo po prostu nie będzie, bo to jest polaryzacja. To znaczy rozumiem argumenty Wiktora i po części się z nimi zgadzam, że Donald Trump szykuje sobie spadek. Natomiast organizacja jako tako ONZ powoli traci na znaczeniu. patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, patrząc na to, co się dzieje w Palestynie, potrzebujemy jakiegoś nowego ładu, który to zaprowadzi, ten porządek. I myślę, że Ameryka jako nasz najważniejszy sojusznik jest lepsza niż na przykład takie Chiny. Jeżeli chodzi o tą Radę Pokoju, na przykład ja uważam, że powinniśmy zaakceptować zaproszenie do niej pomimo obecności w niej naszych wrogów, jakim jest Rosja i Białoruś. Ponieważ jako Polska chcemy coś znaczyć. I jeżeli chcemy coś znaczyć, to musimy grać z naszym największym sojusznikiem.
Po prostu.
Po prostu.
Nawet jeżeli na tej samej scenie grają nasi najwięksi przeciwnicy?
No tak, no bo jeśli chcemy być usłyszani, to musimy mieć miejsce, przestrzeń, żeby móc mówić.
Mm-hmm. Nina Katka, jak na to patrzy? Bo głosy w tej sprawie są bardzo, bardzo podzielone.
No, uważam, że chyba nie do końca. W sensie, z jednej strony ja widzę też potencjał w tym dołączeniu i widzę, jakie to miałoby znaczenie i w jakiej pozycji to też stawia państwo, ale z drugiej strony ta obecność chociażby Rosji jest dla mnie taka tutaj wątpliwa. Jeżeli chodzi jeszcze o Organizację Narodów Zjednoczonych, no to przecież jest Security Council, tak? Rada Bezpieczeństwa.
NZ, tak.
I tam no, warto zauważyć, że jest tak zwana Wielka Piątka, w której właśnie również jest chociażby Rosja, która ma prawo weta, jeżeli chodzi o rezolucję tego komitetu. I myślę, że tutaj to też trochę jest, w pewien sposób zauważam podobieństwo, chociaż oczywiście nie jest to taki sam skład i zasady są zupełnie inne, ale w Radzie Bezpieczeństwa jest tak samo Rosja w Wielkiej Piątce, która ma prawo weta, a tutaj oczywiście ta Rosja również jest zaproszona. Jeżeli patrzymy na to w ten sposób, no to być może Polska mogłaby dołączyć. Ale z drugiej strony, no zasady oczywiście działania w ONZ-cie są zupełnie inne niż zasady działania pod jedynie władzą Donalda Trumpa. I dlatego raczej myślę, skłaniałabym się ku temu, że nie do końca.
Mm-hmm. Moi drodzy, tej dyskusji i tak nie rozstrzygniemy w tej audycji, czy tych problemów nie rozstrzygniemy w tej audycji, nawet jakbyśmy bardzo, bardzo chcieli. Czas nas powoli nagli i tak już zupełnie kończąc, bo zostało nam jakieś półtorej minuty i to musimy przypilnować. Chciałem was tak pokrótce zapytać, takie pół minuty na odpowiedź, tak od lewej do prawej, od Niny do Jakuba teraz idąc, a to się przypadkowo ułożyło ten układ, tak myślę. Jakie są największe problemy z punktu widzenia młodych ludzi na świecie do rozwiązania dzisiaj?
Na świecie? Oba konflikty, znaczy wszystkie konflikty moim zdaniem, wszystkie konflikty, bo wszędzie są młode osoby, które cierpią. Tak bardziej lokalnie, transport, zdrowie psychiczne, kwestia edukacji, w tym równości w edukacji i oświacie szerzej.
Jakub Grydyk siedzący w środku teraz tego grona. Tak.
Jakub?
Przepraszam, Wiktor Grydyk siedzący w środku.
Ja myślę, że musimy nauczyć się słuchać. I to państw sąsiednich, i to państw też wrogo nastawionych do nas, no bo jednak musimy rozmawiać, żeby uniknąć, żeby nie kończyć na bagnetach. Więc
czyli brak rozmowy, brak dialogu to ten problem.
Brak szacunku bardziej do siebie w dyskusji.
Aha. I nie Wiktor, a Jakub Goran z tym samym pytaniem?
Ja się zgodzę z Wiktorem. Brak dialogu, brak dyskusji, brak porozumienia, chęci nawet do tej dyskusji. Musimy się nauczyć siebie słuchać, musimy się nauczyć siebie rozumieć i musimy się nauczyć siebie szanować.
Bardzo cieszę się, że tak o tym mówicie. Temu też, chociaż w małym zakresie służyć mają tego typu audycje. To była strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk, w której gościli dzisiaj albo młodzieżowi radni wciąż, albo do niedawna młodzieżowi radni, albo młodzi radni po prostu, jak Jakub Goran, radny dzielnicy Dąbrowa w Gdyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jak Wiktor Grydyk, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Bardzo dziękuję.
Oraz Nina Katka, jeszcze Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w imieniu moim, Kuby Kaługi i Julii Baranowskiej, realizującej tę audycję.
Strefa komentarzy.